Rozmowy po zachodzie, Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Wracamy dzisiaj do tematu, którym ciągle żyje Europa i jak widać po tym, co się dzieje na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, żyje coraz bardziej intensywnie tematem uchodźców, a w związku z tym żyje także tematem muzułmanów. Jak żyją poznańscy muzułmanie? Czy czują się dyskryminowani? Czym ich religia w końcu różni się od chrześcijaństwa? I co sprawia, że tak bardzo, tak wielu tej religii się boi i zaczyna jednoznacznie kojarzyć ją z takimi hasłami jak terroryzm, jak dżihad, jak zagrożenie. Czy muzułmanin to faktycznie potencjalny terrorysta, czy Bogu ducha winny wyznawca religii, która różni się od naszej, ale jest po prostu religią? Rozmawiamy o tym dzisiaj z poznanianką, która przyjęła islam, Martyną Kokotkiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A jest z nami w studiu również muzułmanin z Libii, od 35 lat żyjący w Polsce, ortopeda pracujący w Poznaniu, Nasr Suechli. Witam Pana serdecznie.
Dobry wieczór, witam Państwa.
618-654-654 to jest numer telefonu do naszego studia. Serdecznie zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę, do zadawania naszym gościom pytań albo do komentowania tego tematu, do zabierania w jakikolwiek sposób głosu. Chcę zacząć od takiej rzeczy bardzo świeżej, choć kolejny incydent, kolejne wydarzenie tego typu w Poznaniu i nie tylko. Młodzież Wszechpolska dzisiaj na ulicy Półwiejskiej zorganizowała inscenizację pokazowej egzekucji. Mam w związku z tym pytanie do pana Nasra Suechli. Jak z pana punktu widzenia muzułmanina ma się państwo islamskie, to z czym wielu kojarzy działalność tego ugrupowania, tego ruchu, jak ma się państwo islamskie do islamu, do muzułmanizmu?
Właśnie jest to okazja, żeby polskie społeczeństwo widział wyraźnie i jednoznacznie, że to są absolutnie, bo widzieliśmy nieraz, to nie są muzułmanami, to są kryminalistów, morderców, którzy nie mają nic wspólnego z islamem. Nasza religia jest religia pokojowa, religia tolerancyjna. Pan Bóg powiedział nam i wydaje mi się, że wszystkie religie to wiedzą o tym, on ma prawa wyłącznie do życia człowieka. Oddaje człowiekowi życie i odbiera człowiekowi życie. Nikt na świecie, na ziemi nie ma prawa zastąpić Pana Boga. Czyli, mówiąc krótko, państwa islamskie to nie są muzułmanami, są terrorystami, mordercami, kryminalistów, którzy niestety, jeszcze istotna informacja, państwa islamskie przede wszystkim cierpiały z powodu państwa islamskiego przede wszystkim narody arabskie i muzułmanie.
Pan wypowiadał się w mediach wielokrotnie w 2011 roku, kiedy była ta słynna arabska wiosna ludów i doszło do tych wydarzeń w Libii, w których bardzo czynnie brał udział pana brat. Wiem, że on stał dosłownie chyba u steru tej rewolucji w 2011 roku. Na pewno, tak jak pan mówił, był jedną z pierwszych osób, które w telewizji Al Jazeera wystąpiły i zawoływały do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i podziękować Kaddafiemu za wieloletnie rządy. Jak pan sądzi, dzisiaj ten entuzjazm by pan podzielił, patrząc na to, jakie są skutki arabskiej wiosny ludów?
Raczej wie pani, muszę powiedzieć tutaj z bólem, z żalem, że jednak ten egzamin nie do końca niestety moje narody zdawały, ponieważ konsekwencja, że te większość narody arabskie były pozbawione jakiejkolwiek możliwości, powiedzmy, chociaż w mniejszym stopniu rozmowy, dyskusje, dialogi, jakiekolwiek, niestety odbijają na obecnie sytuację na Bliskim Wschodzie, w kraju arabskim. Dlatego ja chętnie w tej chwili powiedział tak, żeby w kraju arabskie rządziły rządy, powiedzmy, w pewnym stopniu z obecnych reżimów, ale żeby z tych obecnych reżimów wyłonili ludzi taki bardzo liberalni i dogadali z ludzi, którzy pragną demokracji i wolności. To wydaje mi się, że uważam, że jest lepsze rozwiązanie niż ta rewolucja, bo dlatego, że mimo że nadal są oczywiście zwolenników tego tematu, że rewolucja, bo dlatego, że tych wszystkich dyktatorów, którzy rządzili, absolutnie przez tyle lat nie dali szansy narody arabskie, żeby mieli coś do powiedzenia, żeby chociaż przekazywali część władzy.
Mhm. Martyna Kokotkiewicz, chciałam panią zapytać o pani osobiste doświadczenie. Co sprawiło, że rok temu pani już oficjalnie przyjęła islam?
To jest bardzo długa, dość skomplikowana historia. Zawsze tak uśmiecham się do siebie, kiedy słyszę to pytanie, ponieważ to jest właściwie najważniejsza sprawa w moim życiu. Natomiast odpowiedź na to pytanie rzeczywiście jest dość skomplikowana ze względu na to, że tak jak pani wspomniała, ta oficjalna konwersja nastąpiła dopiero rok temu, ale moje osobiste poszukiwania, pewne przemyślenia nad dotychczasowym życiem i tak dalej trwały prawie 14 lat.
To pani wcześniej była praktykującą katolicką.
Tak, to jest właśnie bardzo ważne, to jest bardzo istotny punkt. Zawsze kładę bardzo silny nacisk na ten aspekt, ponieważ to nie jest tak, że nagle pojawiło się jakieś nowe zjawisko w moim życiu, które wyrosło z kompletnej pustki, czyli ja po prostu musiałam zapełnić jakąś ważną lukę w moim życiu. Nie, absolutnie nie. Byłam bardzo religijną osobą, za taką się uważam przynajmniej. Uważałam.
Chodziła pani co tydzień do kościoła na mszę?
Dokładnie tak. Dokładnie
i co się stało?
I co się stało? Przede wszystkim moje początkowe zainteresowanie islamem miało charakter czysto kulturowy. Można powiedzieć, że to była taka młodzieńcza fascynacja pewnym obszarem kulturowym, obszarem językowym również. Mm-hmm. Tutaj głównie, akurat jak na ironię, to zainteresowanie dotyczyło krajów i języków turkijskich, nie tyle arabskich, co właśnie tureckich. Natomiast właśnie ponieważ byłam zawsze osobą bardzo, bardzo bliską religii, stwierdziłam, że tutaj trzeba by się było tym tematem zainteresować również od tej duchowej strony. Po prostu zaczęłam, to nastąpiło po jakimś czasie, na dłuższym etapie. Zaczęłam się po prostu zastanawiać nad tym, o co tutaj tak naprawdę chodzi od takiej zasadniczo duchowej strony. Czyli mówiąc krótko, na pewnym etapie moich badań zaczęłam czytać Koran. I ja uważam, że to jest moje bardzo osobiste przemyślenie w tym momencie. To nie jest tak, że ja chciałabym tutaj komuś coś narzucić. Niemniej jednak mam wrażenie, że kiedy osoba uważająca siebie za osobę religijną zaczyna czytać Koran, to właściwie trudno tutaj wybrać, czy nawet nie ma mowy o wyborze, moim zdaniem.
Co pani powiedzieć katolikom, że kiedy zaczyna czytać Koran, to automatycznie narzuci im się
właśnie chcę nikomu niczego narzucać, natomiast jest taka sprawa, w moim przypadku sprawa była dość oczywista w momencie, kiedy ja sobie postawiłam pytanie bardzo proste, mianowicie o genezę tej księgi. Ponieważ żyjemy w XXI wieku, i teraz tak, żeby tutaj trzeba postawić pewną sprawę jasno, ponieważ osobie wierzącej wystarczy samo po prostu stwierdzenie, że to jest słowo pochodzące od Boga, koniec dyskusji. Natomiast załóżmy, że jestem osobą, która zupełnie niewierzącą, prawda? Jestem ateistą i w tym momencie mam do dyspozycji pewien asortyment zwany nauką i tak dalej, prawda? Pewne narzędzia, pewne mechanizmy, które mogłyby mi tutaj udzielić odpowiedzi na to podstawowe pytanie, czyli skąd się w ogóle to pismo, zwane przez niektórych, powiedzmy, Słowem Bożym, wzięło. I tutaj tak się składa, że w tym momencie XXI-wieczna nauka za pomocą swoich narzędzi jest nam w stanie powiedzieć wprost, że ta księga przez zwykłego człowieka 14 wieków temu nie mogła zostać.
Czyli rozumiem, że w pani przypadku było tak, że pani zaczęła czytać Koran i po prostu poczuła pani, że to jest to, tak? Że
dokładnie. I tutaj właśnie jeszcze dokładnie ta uwaga, że człowiek nie mógł, nie byłby w stanie napisać takiego dzieła. Tak, tutaj.
To dzisiaj pani żałuje tych lat, kiedy była pani katoliczką? Jakie to jest, patrzę w takiej perspektywy?
Nie. Wręcz przeciwnie, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wzbogacić moje obecne życie od te doświadczenia, których nabyłam przez, tak jak właściwie powiedziałam, przez połowę mojego życia dotychczasowego. Poza tym w islamie jest taka bardzo ważna zasada, też trzeba podkreślić, że nie można żałować. Jeżeli coś się już stało, to znaczy, że to było w jakiś sposób nam przeznaczone i teraz właśnie tutaj jedyne, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, to wyciągnąć jakieś wnioski,
ale z pani perspektywy,
ale nie żałować.
Pani wcześniej błądziła?
Absolutnie nie. Po prostu poszukiwałam. Rozwijałam się.
Wracam do pana Nasra Suhaili, nie wiem jak to odmienić, Suhailiego? Pan Nasr Suhaili, tak, do pana w takim razie mam pytanie. Pan jest muzułmaninem, ma pan żonę chrześcijankę.
Tak.
Wy rozmawiacie na temat tego, która religia jest bliższa, nie wiem, tej prawdzie, która religia jest w jakiś sposób lepsza? Rozmawiacie w ogóle na ten temat w domu, między sobą?
Rozmawiamy, oczywiście.
Wspieracie się o to?
Nie, absolutnie nigdy. Wzajemnie się tolerujemy, wzajemnie rozumiemy, wzajemnie szanujemy. Mhm. Absolutnie. Ja, żona jest ze mną. Prawie jesteśmy po ślubie 20 od 2000, żeby nie pomylić z datą, od 2
No nieważne, no, od wielu lat. No dobrze, ale w religii muzułmańskiej nastawienie do Boga jakie jest? No przecież to jest religia monoteistyczna, tak? Podobnie jak...
Absolutnie monoteistyczna.
No właśnie, no to próbuję po prostu zrozumieć, wczuć się w sytuację osoby, która jest żoną, mężem osoby o innym wyznaniu, także religii monoteistycznej, tak, która podobnie jak ta pana religia uznaje, tak, że istnieje właściwie jeden Bóg. Jak pan to w swoim świecie w takim razie łączy jedno z drugim, że ten pana jedyny Bóg to nie jest ten sam, dla który jest tym jedynym dla pana żony?
Nie, to jest ten sam Bóg. Mhm. U nas nie ma. Tu mówimy, wy mówicie, czy Bóg, my mówimy Allah, ale dla nas jedno. Żona chodzi do kościoła co niedziela, ja modlę 5 razy dziennie, w piątek idę też na modlitwę, że wzajemnie po prostu akceptujemy jeden drugiego i szanujemy. I po prostu nigdy tak samo wchodzimy zarówno święta muzułmańskie, i święta chrześcijańskie.
Razem.
Tak, w domu i świętujemy jedne i drugie święta.
Dzieci w jakiej religii są wychowywane?
Mój
syn
Kuba, który ma poniedziałek skończył 13 lat, jest wychowany w religii islamska, ale jednocześnie, wie pan, chodzi do normalnie w szkole na lekcja religia, w szkole normalnie i bierze oddział, czyli nie zabrani.
Tak. Czyli jest wyznawcą religii muzułmańskiej, ale zdobywa także wiedzę na temat religii
chrześcijańskiej.
Oczywiście,
jak najbardziej. I no to jest taki przykład dla ludzi, którzy mówi, że nie jesteśmy nietolerancyjni, nie akceptujemy, ale nie wyznajemy innej religii. Mm-hmm. Absolutnie. Zresztą w islamie jest zasady, które zawsze podkreślamy. Dużo ludzi w Polsce i społeczeństwa polskiego nie widzą o tym, że podstawa wiara w islamie, wierzący muzułmaninem musi wierzyć we wszystkich tych czasowych religiach i wszystkich świętych. Mm-hmm. Nie wolno nam powiedzieć słowa, się wymienić imię Józefa bez niech pokój będzie nad nim.
Wracam do Martyny Kokotkiewicz z pytaniem o to, co pani znalazła w islamie, czego wcześniej nie znajdowała. Bo pani mówi, znalazłam swoją drogę, odnalazłam się, ale co to było?
Tutaj bardzo dobrze, że już na ten temat co nieco powiedzieliśmy. Moim zdaniem ta kwestia, która zaciążyła, nie wiem, można tak powiedzieć, nawet miała wpływ na moją decyzję, był ten nacisk na absolutny monoteizm, tauhid w islamie, czyli absolutna koncentracja na Bogu, absolutna więź z Bogiem, całkowite podporządkowanie Bogu.
Ale chrześcijaństwo jest też absolutnie monoteistyczne.
No właśnie, z jednej strony tak.
Że, nie, pani rozumie, mi jest ciężko jakby próbować, nie wiem, wspierać się. Ja po prostu jestem ciekawa pani doświadczenia, dlatego tak dopytuję, choć to niełatwe dopytywać o coś tak intymnego jak
nie,
wiara.
Ja oczywiście rozumiem. Mm-hmm. To jest sprawa, o której oczywiście również można dyskutować, no może nie, nawet nie tyle godzinami, co latami.
Nie, bo
oczywiście,
pani mówi, że znalazła ten absolutny monoteizm.
Dokładnie,
tak?
Tutaj wchodzimy w taką czysto teologiczną dyskusję.
Nie, chodzi o pani odczucia.
Kwestie Trójcy Świętej i tak dalej, prawda, to właśnie tutaj o to chodzi, czyli pytanie, czy to był absolutny monoteizm, czy nie, czy moja więź z Bogiem była wystarczająco głęboka, ja po prostu na pewnym etapie na tym, można powiedzieć, ostatecznym etapie, bezpośrednio przed konwersją, zaczęłam stopniowo odchodzić od religii, czyli ja czułam, że chrześcijańskie, że już, że czegoś mi brakuje. Mam wrażenie, że pomiędzy mną a Bogiem stoi mur, który ja sama wzniosłam niestety. Oczywiście tutaj absolutnie tylko i wyłącznie poprzez moje błędy, pomyłki życiowe, ale jednak mur. I chciałam w jakiś sposób tę sytuację zmienić.
Mamy telefon, odbierzmy. Mamy słuchacza na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam pana, serdecznie słuchamy.
Chciałbym zapytać gości w studiu, jak to się dzieje, że słyszę takie super opinie o tym islamie, że on taki dobry. A jak to się dzieje, że ci sami ludzie, którzy wyznają tą religię, obcinają głowy chrześcijanom, ręce, gwałcą kobiety. Skąd to się dzieje? No ja słucham tego i się dziwię. Mówię, no to super religia jest, tylko czemu wyznawcy zachowują się? Czy skąd to zabijanie innowierców?
Dobrze, ja panu, już pytamy, ja panu bardzo dziękuję za ten telefon. O tyle dziękuję, że no to jest jednym z celów tej audycji, to żebyśmy pewne rzeczy wyjaśnili, pewne rzeczy omówili, te, które, tak jak powiedziałam na początku, jednoznacznie kojarzą się w większości Polaków z hasłem islam, wielu Polakom. Nasr Słechli, proszę skomentować słowa.
Wie pan
słuchacza.
Co, ja bowiem jednoznacznie. Czy ktokolwiek, jakiegokolwiek cywilizowany grupy muzułmańskiej, nie mówię już o państwa, uznaje tego państwa islamskiego? to są kryminalisty, mordercy. My sami zdziwiamy. Ja polecam bardzo, aby zaczynam pogłębić wiedzę. Nie chciałam tutaj na audycję kogoś zarzucać, czyja to jest robota.
A tak, tylko wie pan, Polak od razu mówi i ma rację. Ci ludzie mają hasło religijne na sztandarach.
Tak, mają hasło religijne, ale wie pan, je mówimy. Właśnie co mówiła koleżanka przed chwilą na temat tego islamu. Islam, proszę państwa, przede wszystkim Koran, przede wszystkim jest istotna sprawa, bogobojność, czyli nasza religia to jest kodeks naszego postępowania codziennie. I cokolwiek odbiega od Koranu, to czyli to jest nic, absolutnie to nie jest islam. I powiedzieliśmy jednoznacznie, Pan Bóg ma prawo odebrać człowieka w życie i te. Czyli tych ludzi, ich postępowania absolutnie nie uznajemy. To są ludzie, którzy narzucają swoje zasady, którzy nie wiem, my sami zastanawiamy muzułmani, skąd te ludzie te zasady znaleźli, bo w Koranie tego nie ma. Absolutnie. Przykładem dla tego Pana, jeśli Pan tak uważa, przykładem, niech sięgnie głęboko i bo czyta na temat całym historii islamu, naszego wielkiego proroka, Muhammeda. Obok niego żyli w Mecce Żydzi. Ani nie zabijał, ani nie kazał ich coś złego robić. Czyli to jest zaprzeczenie jakiekolwiek, gdzie my jesteśmy absolutnie inni ludzie. Oni po prostu zabijają muzułmanów, którzy nie podporządkują ich zasady. Nie wiem, czy państwo widzą o tym. I największe nieszczęścia nie wśród Europejczyków, chrześcijan, tylko my, muzułmani, czerpimy przez tych bandytów.
To częściowo gdzieś tam pewnie te informacje do nas docierają, że chociażby w Syrii to nie tylko chrześcijanie, tak, może nawet nie przede wszystkim chrześcijanie.
Ale pan jest zbylny tego, co mówią. Że w Syrii są nie potrafi teraz ili, ale jest chyba kilkunastu opozycja, jak się mówi, zbrojna przeciwko reżimu Saddama Hussein, nie ma żadnekolwiek kontakty z tym bajca islamowym. Wręcz oni mówią wyraźnie, to są nasi wrogowie i nie ma sposobu, żeby ich nawrócić na prostą drogę, tylko trzeba ich zlikwidować.
Dobrze, wracam do Martyny Kokotkiewicz, bo trochę będziemy tutaj dzielili te audycje między takie dwie narracje. Jedna dotycząca religii w ogóle, druga tego, co mnie interesuje w pani przypadku, czyli to osobiste pani doświadczenie. Proszę mi powiedzieć, jak rodzina, bliscy zareagowali? Pani była katoliczką, zajmuje się pani pracą naukową, żyje pani od lat w Poznaniu, no i nagle okazuje się zaledwie rok temu, że już oficjalnie pani przychodzi na islam. Jakie były reakcje w rodzinie chociaż?
Tak, to pytanie nie, również należy do tej kategorii trudniejszych pytań. Oczywiście reakcje były i są, nadal są różne. Przede wszystkim byłam zaskoczona na początku, kiedy ogłosiłam, że moja decyzja jest już ostateczna, że przez niektórych członków mojej rodziny ta decyzja była odebrana jako coś nowego, ponieważ ja sygnalizowałam przez te wszystkie lata, o których właśnie wspominałam, że było ich co nieco.
Już. Że coś się dzieje,
że to zainteresowanie jest bardzo mocne, że ja się staram po prostu.
Ale ktoś próbował panią odwieść od tego pomysłu?
No właśnie nie, raczej tutaj.
A ktoś odsunął, raczej kiedy pani już przyjął?
Nie, raczej zalecano mi ostrożność. Ja właśnie tutaj chciałam podkreślam cały czas, że moja decyzja była poparta wieloletnimi poszukiwaniami, rozmowami, lekturą odpowiednich źródeł i tak dalej. Czyli starałam się ze swojej strony zrobić wszystko, żeby zapewnić moje otoczenie, że to jest decyzja przede wszystkim samodzielna, że nikt nie jestem przez nikogo zmanipulowana, że to nie jest wpływ żadnych zewnętrznych sił. I nie jest to również decyzja podjęta pod wpływem emocji. Ja myślę, że to 14 lat przemyśleń to jest jednak dowód na to, że to nie jest decyzja.
Mamy telefon kolejny, odbierzmy. Okay. Słuchacz na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dawid się kłania. Z tymi ISIS i tak dalej jestem w stanie właśnie jakby zaakceptować te tłumaczenia, bo pod sztandarami wiary niejedno się działo i w Europie, i na świecie, ale na przykład ja nie rozumiem i też bym chciał, żeby państwo wytłumaczyli mi te małżeństwa, takie małe dziewczynki krążą w internecie, zdjęcia bardzo młode. U nas według prawa naszego to jest karalne. Jakby państwo mogli się też jeszcze do tego stosunkować.
Bardzo dziękuję. Nasr Słechli.
Ja nic nie wiem na ten temat. Proszę mi wytłumaczyć, co z tym małą dziewczyną.
Martyna Kogutkiewicz?
To znaczy ja powiem szczerze, że ja się spotkałam ostatnio, szczególnie właśnie w ostatnich czasach, to też bardzo ciekawe, dlaczego akurat w ostatnich tygodniach nasiliła się tego typu, oczywiście, no niestety, propaganda na temat małżeństw muzułmanów z nieletnimi. Więc tak, jeżeli rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce, to musimy powiedzieć, że przede wszystkim ten problem, który dotyczy społeczeństw niemuzułmańskich, czyli powiedzmy ignorancja, brak wiedzy na pewne podstawowe tematy, niestety dotyczy również dużej grupy muzułmanów. To trzeba powiedzieć wprost, że ignorancja, brak podstawowych informacji, wiedzy oraz taka skłonność do samozwańczej interpretacji pewnych przepisów prawa, również Koranu przede wszystkim, to jest plaga, z którą świat islamu musi się zmierzyć w najbliższym czasie, bo jeżeli...
To znaczy sami muzułmanie nadużywają, tak?
Oczywiście nadużywają, to tutaj bez dwóch zdań, natomiast w tej konkretnej kwestii
ja chciałam się powiedzieć,
że to jest kwestia nieumiejętnej niestety interpretacji, czy też może...
Ale co pani chce powiedzieć, że muzułmanie przypisują sobie prawo do tego, żeby zawierać takie związki? Chodzić takie związki?
Może tak.
I że robią to?
Są takie, jeżeli takie sytuacje mają miejsce w niektórych miejscach na świecie, to przede wszystkim są one dyktowane pewnymi tradycjami plemiennymi, pewnych grup etnicznych. Natomiast to właśnie tutaj, ponieważ rozmawiamy w kontekście konkretnej religii, prawda? Jeżeli te grupy w jakiś sposób tłumaczą tego typu zjawiska za pomocą haseł religijnych, to jest właśnie ten brak wiedzy i ignorancja.
Ale skoro rozmawiamy o małżeństwie, o roli w ogóle płci, o rolach, jakie przypisuje się w tej religii poszczególnym płciom, no to od razu mam do państwa jednak także pytania o te różnice. Nasr Swehli. Z tego, co się orientuję, to religia muzułmańska nakazuje mężczyźnie, no taki jasny nakaz na niego nakłada. Mężczyzna jest obowiązany do utrzymania dzieci i rodziny, prawda? Nie może zostawić żony na lodzie, powiem tak kolokwialnie, i generalnie to jest jego życiowe zadanie, prawda? Tym trochę się to odróżnia jednak, delikatnie mówiąc, od chrześcijaństwa, które w tej sprawie takich jednoznacznych nakazów nie narzuca. Czy to jest mit, czy to, co ja mówię, jest zgodne z praktyką?
Nie, zgodnym, powiedzmy, z naszymi prawami, że jeśli masz rodzinę, masz żona, masz dzieci, to obowiązek musisz dbać o swoją rodzinę. I przede wszystkim szanować w wszystkich aspektach.
A jak islam postrzega kobietę? Ona jest, jeśli chodzi o jakieś kompetencje, o umiejętności, o wiedzę, o pewne przymioty charakteru, równorzędna wobec mężczyzny?
Krótko powiem. Dlatego my zawsze wracamy do źródła. Za czasu naszego proroka Muhammeda kobiety siedziały w te, powiedzmy, jak się nazywają to, żeby poprawnie powiedzieć po polsku, powiedzmy, jak Rada Ministrów. Aha. Radziły, zabierały głos i dyskutowały. Czyli nie ma tutaj jakiejkolwiek dyskryminacji, że kobieta odstawiona. Nie, absolutnie. Kobiety odgrywały rolę od początku islamu i nie były dyskryminowane, tylko było obecnie.
Ale pozycja kobiety jest równorzędna w świecie islamskim? Czy kobieta potrzebuje jednak tego męskiego opiekuna? Zaczyna się od ojca czy od brata, a potem tę rolę przyjmuje mąż?
Znaczy, wie pani, to nie jest powiedziane jednoznacznie. Absolutnie. Dlatego, że po prostu kobieta tutaj mówi mi, że... To ja, dlatego, że ja bym to odpowiedzialny za co ja mówię, a dlatego wracam do moje święte pisma, do Koranu i tak dalej. Tam nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną.
Ja nie pytam, może ja źle zadałam pytanie, ale to wracam w takim razie do Martyny Kokotkiewicz. Chodzi mi o pozycję kobiety i o to zapytałam pana Nasra, czyli czy kobieta nie jest pozbawiona trochę tej swojej samodzielności? Chodzi mi o rolę tego opiekuna.
Nie, no właśnie tutaj ja wrócę do tej ostatniej wypowiedzi, bo ona jest bardzo ważna. Tutaj muszę trochę skraść te same słowa, że musimy po prostu wrócić do absolutnego
źródła,
czyli pierwszej podstawowej zasady. Może nie pierwszej podstawowej, ale jednej z wielu podstawowych zasad, że w islamie wszyscy ludzie są równi przed Bogiem. Obowiązki i prawa każdego człowieka, każdego muzułmanina są takie same. Nie ma czegoś takiego jak na przykład obowiązek modlitwy dla mężczyzny i obowiązek modlitwy dla kobiety i tak dalej. To jest tylko przykład, prawda? Tutaj się posługuje.
No dobrze, dajmy na to małżeństwo, w którym obie strony dążą do tego, żeby zrobić jakąś zawodową karierę. Czy pani hipotetycznej pani muzułmanki, kariera zawodowa może być ważniejsza niż... Ja może zadaję głupawe pytania z punktu widzenia niektórych, ale myślę, że dla Polaków...
Nie, to pytanie jest bardzo dobre.
Czy może być ważniejsza
właśnie,
na przykład
mam
jej...
Bo ja pozwolę sobie w taki brzydki sposób, niepoprawny politycznie odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Czy na pewno jest tak, że w, powiedzmy, naszych społeczeństwie nieislamskim zawsze jest tak, że kobieta może postawić życie zawodowe
nawet
i tak dalej.
Tego nie sugeruję. Pytam, jak jest w islamskim.
Więc właśnie, tutaj chciałam właśnie, dlaczego ja zadaję to pytanie. Po prostu chodzi o to, że musimy jasno postawić pewną sprawę, że religia absolutnie tutaj w niczym kobiecie nie przeszkadza i w niczym nie ogranicza jej roli społecznej. Natomiast właśnie dlaczego zadałam to pytanie? Dlatego, że ja zanim w ogóle usłyszałam o islamie, zaczęłam się zastanawiać nad czymkolwiek, usłyszałam wiele stwierdzeń typu, że miejsce kobiety jest przy garach, w kuchni i tak dalej, prawda? Czyli usłyszałam to zanim w ogóle zaczęła się jakaś moja tutaj świadomość religijna.
I nie usłyszała tego pani w kręgu islamu, rozumiem, o to pani
oczywiście
chodzi.
Oczywiście, że też usłyszałam, właśnie do tego zmierzam. Ja tu po prostu nie widzę absolutnie żadnej różnicy w mojej osobistej
czyli
sytuacji.
Czyli tu jest źle.
I tu może być bardzo dobrze, i tu może być bardzo źle. Natomiast jak powinno być, to tutaj właśnie z punktu widzenia religii wyjaśniliśmy, mam nadzieję, jak być powinno. Natomiast jak jest, to już jest kwestia indywidualna, tak naprawdę moim zdaniem, każdej rodziny. I tutaj kolejna sprawa, znowu wracamy do tej dość kontrowersyjnej kwestii, tak jak w przypadku chociażby wspomnianych nieszczęsnych małżeństw, kwestii tradycji poszczególnych grup plemiennych,
pewnie
narodów i tak dalej. To jest sprawa bardzo, to jest bardzo szeroki temat. Można by na pewno dyskutować w osobnej audycji na temat właśnie problemu wynikającego z mieszania
czyli
kwestii
religii z tradycją. Czyli warto spojrzeć za każdym razem tego, o jakim islamie, którego kraju mówimy. Za momencik poproszę pana o komentarz, ale mamy telefon już od kilku chwil. Pan Marek jest z nami. Dobry wieczór, witamy pana.
Dobry wieczór. Znaczy mnie w tej dyskusji interesuje jedna sprawa, ponieważ tu ciągle pada słowo religia tamta. Ja wprawdzie jestem ateistą i dlatego może tak pozwolę troszeczkę na logikę, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko w tym wszystkim powinien być i najważniejsza rzecz, czyli ten Bóg. A o tym Bogu ciągle jest bardzo mało, natomiast ciągle jest bardzo dużo o tej religii. Więc ja teraz nie wiem, czy ludzie wierzą w Boga, czy wierzą w religię. Pozdrawiam serdecznie.
Pan Nasr wierzy w Boga, czy w religię?
Ja wierzę w Boga. Przede wszystkim. Boga, który mi przekazywał religię, który musi jej podporządkować. I tu na marginesie musimy powiedzieć najprostszy odpowiedź, który kiedyś tłumaczyłem. Mój syn, który zastanawiał i też powiedział. Skoro produkujemy samochody, skoro produkujemy ubrania, skoro budujemy dom, budujemy miasta, ktoś musiał budować ten świat. Świat sam nie znalazł. I to jest krótka moja odpowiedź na ten temat. Ostatnia istota Boga. Bóg przekazuje nam swoje święte pisma, który jako nasza codzienność postępowania naszej życia. I to jest istotne w islamie, w Koranie, gdzie my muzułmanie wracamy bardzo uwaga na to, co napisane w Koranie i staramy się to praktykować.
Dobrze, że pan Marek zapytał o tego Boga i pan Nasr zaczął o nim mówić, bo ja chcę jeszcze do pani Kokotkiewicz wrócić z pytaniem o tego Boga właśnie, o to, jakiego Boga pani znalazła, którego wcześniej pani nie szukała, bo wielu mówi, zresztą chyba tak to jest po prostu w religii muzułmańskiej, to jest Bóg, który wymaga większej uległości, w tej religii wymagana jest większa karność, być może powtarzam mi, ty proszę od razu w razie czego skorygować, ale to jest Bóg bardziej, no nie wiem, odległy, autorytarny?
Absolutnie nie. To jest przede wszystkim, to jest Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bóg miłosierny, Bóg litościwy, prawda? I przede
ale nie ma z nim dialogu, nie ma z nim wadzenia się żadnego, prawda?
Absolutnie
nie ma
nie.
żadnego...
Ale dlaczego miałoby być, skoro Bóg jest wszechmocny, to on wie, co jest dla mnie najlepsze. Ja mogę...
No nie no, szukam tej fundamentalnej różnicy. Nie ma...
Znaczy ja tutaj nie widzę różnicy. Bo jeżeli chodzi o ten aspekt, to ja akurat z tą kwestią w chrześcijaństwie moim nie miałam problemu. Znaczy, ja miałam świadomość tego, że Bóg jest wszechmocny. Tutaj mój problem polegał na tym, że tak jak ja powiedziałam, z różnych przyczyn życiowych mam wrażenie, że zaczęłam się oddalać od absolutu. I to była ta kwestia, moim problemem było to, w jaki sposób zbliżyć się do Boga bardziej. W jaki sposób zbudować tę właśnie osobistą relację z Bogiem. I islam tutaj fantastycznie mi to umożliwia, natomiast tutaj nie miałam absolutnie żadnego problemu z tym, czy Bóg jest wszechmocny i tak dalej. To są sprawy podstawowe.
Ja chciałam dodać, że bardzo duży nacisk w Koranie na istota Boga. Mi zawsze przypomnienia Boga i jego istnienia i że Pan Bóg czuwał nad nami i śledzi nasze postępowania. I musimy być codzienni, po prostu zastanowić nad swoje postępowanie. I bardzo istotny, zawsze często nawracany w Koranie, gdzie i to, co widzimy w klasie, że bogobojności. To jest bardzo
czyli
istotne.
Czyli praktykowanie tej religii.
Tak, bogobojności, powtarzani często u nas w Koranie.
Ja o praktyce za momencik, ale jeszcze wrócę do tego słowa, którego sam użyłam, tej karności. I mam pytanie do pana Nasra Słechliego w takim razie. Pan jako muzułmanin czuje, że może albo powinien szukać w życiu własnych rozwiązań, własnych ścieżek, własnego pomysłu na życie? Czy to jest tak, że ta religia w gruncie rzeczy nie tyle oferuje, ale daje propozycje nie do odrzucenia? To są gotowe rozwiązania i ty po prostu musisz iść tą drogą. Jak to jest?
Jak najbardziej.
Czyli co, ta druga opcja? Tak. Że jednak jest jedna droga i nie można nic na własną rękę szukać.
Bo dlatego wracamy i bardzo istotna rzecz. Nie ma, jak mówił, wszechmocy. Jeśli on wszechwiedzy, on wszystko wie. Czyli on zna wszystko i co będzie za 100 lat i co będzie obecnie, on wszystko widział i przewidział i jak to powinno być rozwiązane.
No to Martyna Kogutkiewicz, to miałam na myśli, mówiąc o pewnej uległości, która chyba jest wpisana w taki schemat, to nie jest dobre słowo, w takie rozwiązanie, w taką religię po prostu. Pani przeszkadzało to, że być może w chrześcijaństwie wręcz częścią tej religii jest to, że szuka się pewne rzeczy na własną rękę. Gdzieś tam błądzi się po omacku i sprawdza, czy to, co robimy, jest...
No właśnie to niestety na pewnym etapie...
Co według wielu jest wielką wartością.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony w dzisiejszym świecie może się właśnie skończyć tak, jak w moim przypadku, że w pewnym momencie przestałam w ogóle... Czyli miałam taki etap, że ani nie czytałam Koranu, ani nie chodziłam do kościoła, mówiąc w skrócie, tak? Czyli to poszukiwanie gdzieś tam się utknęło w martwym punkcie, o tak można powiedzieć. Czyli ja po prostu nie wiedziałam, w jaki sposób w ramach tej konkretnej religii, tych praktyk, które ja znam, które znałam do tamtej pory, mogłabym odbudować moją osobistą relację z Bogiem, którą wierzę, że jest sprawą najważniejszą w moim życiu, która powinna determinować wszystkie pozostałe jego aspekty.
Mamy kolejne telefony, odbierzmy chociaż jeden na początek. Dobry wieczór, witamy i słuchamy.
Dobry wieczór, kłaniam się z tej strony, Bartek z Poznania. Mam takie pytanie do pani Martyny. W jaki sposób przychodzi się na islam? Czy chodzi mi o taki sposób praktyczny? I drugie pytanie, czy islam ma takie obrzędy jak kościół katolicki, typu chrzest, komunia, na przykład ślub?
Bardzo dziękuję za to pytanie.
Okej. Czyli takie...
Można to jest sprawa techniczna, jak się przechodzi na islam. I czy pani na przykład wcześniej dokonała aktu apostazji z kościoła?
To jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Przede wszystkim ja muszę poczuć, że ja czuję się jak... Czuję, że w tym momencie moja relacja z Bogiem jest na tyle silna.
Czyli doświadczenie osobiste.
Jestem muzułmaninem, prawda? I w tym momencie musimy dokonać wyznania wiary. I tutaj kwestia...
A to się idzie gdzie tutaj?
No właśnie, tutaj to jest kwestia dość, można powiedzieć, również indywidualna, ponieważ najważniejsze jest to, żeby to wyznanie wiary, czyli to, że ja wierzę w jednego Boga, a prorok Muhammad, pokój z nim, jest jego posłańcem, że dokonuje w moim sercu. Czyli ja jestem przekonany o tym, że tak rzeczywiście jest. Czyli to jest bardzo ważne. I oczywiście byłoby dobrze, gdyby ten akt wyznania wiary, zwany szahadą, został wypowiedziany w obecności świadków. Ale to nie jest tak, że obecność świadków warunkuje to, że ja się staję, że jeżeli chcę się stać muzułmaninem, na przykład na bezludnej wyspie, na której świadków siłą rzeczy nie będzie, to czy to będzie tak, że jeżeli ja nie znajdę tych ludzi, to ja muzułmaninem nie zostanę.
To jak pani to zrobiła?
Chodzi o to, że...
Może
jeszcze tylko dokończę to zdanie, bo to jest bardzo istotne, że ja wyznając wiarę publicznie, przede wszystkim daje do zrozumienia moim nowym braciom i siostrom, że wstępuję jakby w ich szeregi, że teraz jestem członkiem pewnej wspólnoty. Czyli to jest pewien akt, można powiedzieć, również socjalny. Że informuję moje otoczenie o tym, że jestem muzułmaninem. W moim przypadku miało miejsce takie zdarzenie. Dokładnie w dzień moich urodzin wybrałam taką symboliczną datę, żeby
podkreślić to, że... Ale czy pani się dokonała to, tak, apostazji z kościoła
katolickiego? Że coś się zmienia? Nie. Tutaj te kwestie uważam również za bardzo kontrowersyjne.
Czyli w ten sposób.
Myślę, że to nie jest najistotniejsza sprawa, bo najważniejsze jest to, czego ja dokonałam w moim życiu. I tak dalej.
Czyli to wewnętrzne doświadczenie. A jeszcze drugie pytanie naszego gościa, naszego słuchacza dotyczące obrzędów, tak jak chociażby chrzest.
Czy ja myślę, że sprawę chrztu tutaj mamy już omówioną w ten sposób, że już wiemy, w jaki sposób zostać muzułmaninem.
Ta inicjacja, o której pani powiedziała.
W pewnym sensie opcjonalnie, tak? Czyli jeżeli powiedzmy, no nie zrobię tego na forum publicznym, to nic się takiego nie stanie, bo to najważniejsze, żeby zostało wypowiedziane przed Bogiem.
Ale w przypadku pana Nasra ja mam pytanie o ślub, bo pan ma żonę chrześcijankę, to tak. W waszym przypadku ślub jak wygląda? Jaki to był ślub?
No ślub normalny, znaczy, że zabieraliśmy ślub według moje znaczy religia, zgłosiliśmy do imamu i to jest moja żona i został wypisany akt ślubu, jako żona, jako chrześcijanka, a ja jako muzułmanin absolutnie nie ma nic przeciwwskazania.
Aha, w ten sposób, czyli tak. To... Dobrze, zostaję przy panu z pytaniem o religię w oczach, o religię chrześcijańską, o tę religię chrześcijańską, jaką mamy tutaj w Europie, w oczach wyznawcy islamu. Czasem słychać ze strony świata muzułmańskiego takie zarzuty o podwójną moralność, o słabość religii, nie o słabość religii, ale o słabość życia zgodnego z zasadami tej religii. Co pan sądzi o tym?
Ale chodzi o religię...
O praktykę. O to, na ile... Jak wypada religijność Zachodu w oczach muzułmanina?
Znaczy, że muzułmanin, jak według zasady islamu, to powinna się modlić 5 razy dziennie. Oczywiście, ale przede wszystkim bardzo istotny, żeby wiedział o tym, że Pan Bóg czuwa nad nim, w jego poczynanie codziennie.
Nie, ja o coś innego trochę pytam. Tak. Państwo oboje tutaj mówili jasno o tym, jak ważne w religii muzułmańskiej jest praktykowanie, tak? Bycie wiernym tym zasadom, tym przykazom, tym, żeby opierać się na tych 5 filarach wiary i tych 5 dogmatach.
Tak.
Natomiast często mówi się, bardzo dużo mówi się o kryzysie duchowości i religijności w świecie Zachodu. Co pan sądzi o tym? Mamy faktycznie w świecie chrześcijańskim do czynienia z dużym kryzysem religijności? I sam muzułmanin myśli.
No właśnie, bacie, wie pan, no troszeczkę, bowiem się z mojej punktu widzenia widzę, że bardzo dużo ludzi tutaj niestety zaczyna się zachować pewny dystans do kościoła.
Jak pan sądzi, skąd to się bierze?
No, są różne przyczyny. Między innymi przyczyny, wie pan, no powiedzmy pewni taki, nazwajmy to typowy taki problemy społeczne. Co wszystko krąży koło różne afery, majątek, pieniędzy, zachowanie księdza, zachowanie proboszcza i tak. To myślę, że ludzie widzą, że czasami, że nie ma takiej wiarygodności. Bo i to jest problem, znaczy, że myślę, że to jest przede wszystkim, jeśli nie wiemy, o co chodzi, krąży ten świat materialny. Przede wszystkim. I to jest przyczyna tego, że po prostu zaczynają ludzie zachować pewnie dystans do kościoła.
Mamy telefon, odbierzmy od razu. Dobry wieczór, słuchamy.
Halo,
witam, dobry wieczór, słuchamy pana.
Witam, dobry wieczór państwu. Przesłuchuję się tej audycji dość tak trochę cukierkowo, brzmi ten islam, ale ja w nawiązaniu do poprzedniego pytania, ponieważ ja akurat znam odpowiedź, ale chciałbym, żeby poznali ją słuchacze. Miła pani była, opowiadała o tym, jak należy wyznać szahadę, pełna zgoda, taki jest obyczaj, a proszę mi powiedzieć, w jaki sposób i jak łatwo można z islamu wyjść. Czy można też bez apostazji po prostu powiedzieć, a teraz już nie wierzę w Allaha ani w jego proroka Mahometa.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Martyna Kogutkiewicz.
To pytanie jest bardzo trudne. Może tak, pytanie nie jest trudne, ale odpowiedź jest trudna, ponieważ odpowiedź na to pytanie trzeba by sobie było umieć wyobrazić przede wszystkim, czyli Zakładam, że jeżeli to pytanie jest do mnie...
Nie, no to jest pytanie o to, czy można wyjść z tej religii,
gdybym ja na przykład stwierdziła, ja się po prostu budzę pewnego dnia i ja stwierdzam, że ja nie wierzę w Boga. Mm-hmm. To znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Przede wszystkim, że ja, na pewno ja starałabym się jednak popracować nad sobą, żeby po prostu wyjść z tego ślepego załuku, w którym się znalazłam, ale to nieważne.
Ale czy to jest możliwe?
To jest pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć w tym momencie, bo... Ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, jeżeli ktoś przychodzi, bo to jest tak, jeżeli ktoś, powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że tak jak zdarza się, że ktoś w czasie modlitwy piątkowej w meczecie wyznaje wiarę w Boga, przyjmuje islam, ktoś przychodzi pewnego dnia do meczetu o 13 i stwierdza, że posłuchajcie bracia i siostry, ja... Od dzisiaj już nie jestem jednym z was.
No ale pani po 14 tak. latach poszukiwań stwierdziła coś takiego
no właśnie,
na temat
i teraz tak, z jednej strony ja mogę powiedzmy, że tak, tylko tutaj jest kwestia, czy ten człowiek stwierdza, że on już od dzisiaj nie wierzy w Boga na przykład, czy on powiedzmy konwertuje na inną religię. Tutaj ja bym chciała może dokonać takiego rozróżnienia, a może nawet nie. Dlatego, że z mojego punktu widzenia to jest tak, że nawet jeżeli ktoś taką deklarację publicznie składa, to w naszej kompetencji nie jest tutaj jakby ocenianie, czy ten człowiek dalej w tego Boga, jakiegokolwiek Boga wierzy, czy nie. To jest kwestia jego osobistej relacji z Bogiem, między nim a Bogiem, tak? Czyli okej, może być tak, że od dzisiaj ja nie będę na jego własne życzenie uznawała go za muzułmanina, czyli na przykład nie będę go zapraszała na obchody, świąt i tak dalej, ale to jest jego indywidualna kwestia, czy on tak naprawdę...
No ale to jak? To zaraz, bo chciałabym z tym pytaniem do pana Nasra w takim razie się zwracam. Jak można wyjść z religii muzułmańskiej?
Znaczy, wie pani, z mojej życia, które ja coś takiego nie spotkałem. To zaczynam od tego w ten sposób.
Nie spotkał pan żadnego muzułmanina, który stracił wiarę?
Nie. Absolutnie.
A przeszedł na inną religię?
Absolutnie nie spotkałem.
No ale to się zdarza.
No oczywiście, w każdym religii, ale ja sam nie spotkałem. W związku z tym, wie pani, chodzi tutaj, gdzie, jak mówiła koleżanka przed chwilą, to jest ten muzułmanin, który odchodzi od islamu, zostaje po prostu uznany jako niewierzący.
A ten, który przejdzie na inną religię?
No oczywiście, według nas to jest niewierzący, kwestia interpretacji, czy on przejdzie na chrześcijańską, czy na religię żydowską, dlatego w tym momencie nie chciałem powiedzieć, wyprowadzić kogoś w błądzie, zostaje, że nieuznani, ale w każdym razie on już według naszej religii, dlatego jak ktoś przyjął islam, raczej, że nie spotykamy z tym, żeby po prostu...
A co myśli muzułmanin od człowieka, który już przestał wierzyć w Allaha?
Ja przede wszystkim Martyna tutaj można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, no, żeby tego problemu po prostu nie wyolbrzymiać w ten sposób. Po prostu cytatem z Koranu należy się posłużyć, że nie ma przymusu religii.
Tak jest.
Czyli nie można nikomu niczego narzucić. Jeżeli ktoś stwierdza, że z jakichś powodów on nie czuje, na przykład czuje, że stracił więź z Bogiem, ma problemy, nie widzi absolutu, zupełnie niczego już nie widzi, to jest jego sprawa. Ja oczywiście mogę starać się mu pomóc. To jest taki zupełnie ludzki odruch, jeżeli ja na przykład widzę, że człowiek ma po prostu depresję, to ja mogę się starać mu pomóc z niej wyjść. Ale to nie znaczy, że ja będę go nawracać na przykład, albo wmawiać mu, że to co ty robisz,
na
to jest po prostu, to jest katastrofa. To nie o to chodzi. Absolutnie.
Mamy telefon. Odbierzmy, bo jeszcze mam do państwa dwa pytania. Dobry wieczór, słuchamy. Halo, halo? Halo, czy mamy słuchacza na linii? No, coś się tutaj zerwało z tym połączeniem, także dobrze, ja wracam do pana Nasra z pytaniem o praktykę życiową. Przeciętny Polak, przeciętnego muzułmanina kojarzy z tymi wszystkimi ograniczeniami, z którymi wiąże się jego życie, czy po prostu zasadami, czyli brak alkoholu, stronienie od hazardu bezwzględne, od narkotyków, od papierosów, nie jedzenie wieprzowiny.
Nie, papierosy
to ja sobie dodałam w takim razie, dobrze. Czy faktycznie tak jest?
Oczywiście, jak najbardziej. Praktykujący, wierzący muzułmanin niestety musi do tego dostosować.
Ale na ile musi być, no ja nie wiem, ja nie chcę już słowa ortodoksyjne, ale na ile jest tak, że przestrzega się tych zasad, a na ile jest tak, że trochę się puszcza oko i po prostu uznaje się, że praktyka życiowa to jedno, a zasady to drugie.
Nie ma. Nie ma, jak w islamie nie ma coś takiego.
Jest tylko czarno-białe?
Tak jest. W tych sprawach. I to jest, fundamentalny i zasadniczy. Nie ma. Oczywiście ktoś się po prostu jest muzułmaninem i powiedzmy korzysta z przyjemności życia, to jest jego sprawa, ale według Koranu, według islamu absolutnie
nie
ma.
Ja nie pytam właśnie o to, co według Koranu, bo to co według pana Nasra na przykład. Ma pan znajomego muzułmanina, który czasem je te wieprzowiny, który czasem się upija. On nie jest muzułmaninem wtedy?
Nie. On się
grzeszy.
Tak.
Czyli po prostu, tak jak w każdej innej religii.
Tak, oczywiście. On się grzeszy i on po prostu i się po prostu rozlicza za to.
No to jest, a człowiek, który grzeszy z punktu widzenia waszej religii, kim jest?
On jest muzułmaninem, który grzeszy i to jest bardzo ważna uwaga przede wszystkim, dlatego, że my nie mamy prawa na żadnym etapie jego grzeszności, choćby nie wiem na jakie wyżyny on wszedł, nazywać go niewiernym. On jest muzułmaninem, który błądzi tak, jak każdy człowiek ma prawo zbłądzić. Człowiek jest z natury niestety słaby.
Pani go wtedy jako muzułmanka potępia? Czy mu
absolutnie
współczuje?
Nie. Ja ewentualnie, jeżeli są ku temu sprzyjające okoliczności, ja mam oczywiście obowiązek pomóc mu, ale tak jak mówię, jeżeli są sprzyjające okoliczności i tak dalej, bo to nie jest tak, że ja przede wszystkim nie na forum publicznym, to jest też bardzo ważna zasada, to nie jest tak, że przy na przykład zgromadzeniu, w czasie na przykład modlitwy piątkowej ja występuję na środek i ogłaszam, że tutaj brat ma problem z alkoholizmem i musimy go z tego alkoholizmu wyciągnąć. To jest absolutnie sprzeczne z zasadami.
Rozumiem, czyli wedle możliwości.
Czyli wedle możliwości pomóc, wyprowadzić na drogę prostą, ale nic absolutnie na siłę i tak jak mówię, on jest nadal muzułmaninem.
A mamy telefon, 100%. Jeszcze jeden odbierzmy. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Pani redaktor, gratuluję tylko audycji. Temat bardzo na czasie. Proszę państwa, chciałam wrócić do pytania tego pana, który mówił o odejściu. I teraz. W chrześcijaństwie mamy kodeks prawa kanonicznego, Corpus Juris Canonici. Czy w islamie jest taka księga, która mówi o prawach religii islamskiej i wiadomo już, czy wolno wyjść, czy nie wolno wyjść, jakie są prawa do tego. Poproszę o odpowiedź. Żegnam, dobrej nocy.
Pan Nasr, czy mogę pana poprosić o...
Ja powiedziałem pani jednoznacznie, nie jest coś takiego w Koranie. Aha. Że po prostu ktoś siedzi w islamie i ja chce mieć pozwolenie, żeby wyszedł z islamu. Oczywiście on się grzeszy, czyli on się staje niewierzący.
Wewnętrzne doświadczenie.
Tak jest.
I chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jako, że pan żyje od 35 lat w Polsce, czyli tutaj w Europie, Martyna Kokotkiewicz jest Polką. Chcę was zapytać o wartości związane z kulturą zachodnią, które przez naszym takim być może obiegowym i błędnym pojęciu przez świat islamu nie są postrzegane jako zdobycze kulturowe. Czyli prawa człowieka, te w ten sposób interpretują na zachodzie, równouprawnienie. Co pan sądzi na temat takich haseł?
No właśnie. Niestety musimy powiedzieć, ja co pani powiedziałam, brak wiedza, duża tutaj, szczególnie polskie społeczeństwo. Niestety media zrobiły słowo baczem na islam przez media, religia.
No dobrze, religia przemoc. Jak islam patrzy na równouprawnienie, na tolerancję wobec mniejszości seksualnych, na...
Nie, absolutnie. No właśnie. Takie sprawy niestety w jednym znaczy powiedziane w islamie i w Koranie powiedziane, gdzie krótko mówiąc, żeby nie odbiegali od tematu. Kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną. Mhm. I nie ma odwrotu w tym temacie.
Mhm. To znaczy?
No znaczy, do czego jest pan Bóg stworzył kobietę i do czego stworzył mężczyznę.
To gdyby pan miał syna homoseksualistę, no to jest
problem.
To
jest problem i trzeba leczyć.
Co zrobić?
Trzeba pomóc go, bo to jest chory człowiek.
To co by pan nim zrobił?
No, trzeba znaleźć sposób, żeby go z tego niestety nieszczęścia wyprowadzić.
A gdyby się nie dał wyprowadzić uznawał tego za nieszczęście?
No, wie pani, no, jest problem. Ale w każdym razie my wracamy i pytamy pani stosunek islamu. Islamu oczywiście tego...
Pryncypialny jest stosunek do tych spraw,
no,
tak?
W duże spraw jesteśmy pryncypialni, dlatego u nas, jak to mówimy, religia zasadnicza, czarny, biały, mi nie ma tutaj wiebany, bo środkować.
No rozumiem, no dobrze, to teraz tak, bo pan nas w tej religii się wychował, urodził i pan z tej kultury przecież do nas przyjechał. Tak. Pani Martyna Kogotkiewicz, przeciwnie, pani przecież opowiadała o swoim doświadczeniu. Nie pojmuje pani tego jednak jako utraty? Tego pojmowania chociażby tych zdobyczy, tych rzeczy, o których mówiłam, tak? na które zupełnie inaczej patrzy pani obecna religia w tej chwili.
Nie, dlatego, że ja tutaj wręcz przeciwnie, można powiedzieć, nie tyle, może nie tyle inaczej patrzę, co zyskałam szersze spojrzenie na temat. Przede wszystkim tutaj, może wróćmy do tego chociażby, do tej kwestii równouprawnienia, w sensie równości kobiet i mężczyzn na przykład i tak dalej. To tutaj wracamy właściwie do tego punktu początkowego naszej rozmowy. Każdy człowiek jest równy przed Bogiem. Prawa i obowiązki kobiety i mężczyzny są takie same, czyli tutaj może w tym sensie nie są to zdobycze cywilizacji, że nie są one niczym nowym. Są zdobyczą cywilizacji, ale na pewno nie XXI-wiecznej.
No tak, ale no, przeciętny Europejczyk chyba raczej syna z homoseksualisty nie wysłałby w tej chwili na leczenie, a muzułmanin zakłada, że to jest jedyna droga. No to ja tutaj widzę pewien problem.
To znaczy problem można rozwiązać bardzo prosto, ale może tak, z jednej strony to jest proste rozwiązanie, z drugiej może być bardzo radykalne. Tutaj musimy wrócić do tego hasła, to nie jest hasło, bo to jest cytat bardzo ważny, ale jednak koniec końców nie ma przymusów religii. Czyli
jeżeli co, jest tutaj, droga jedna, albo...
Dokładnie, jeżeli ktoś stwierdza, że jest jakiś dysonans między tutaj zasadami religii, a jego przekonaniami, to musi to przemyśleć.
Ja chciałam odwrócić tutaj rolę. Ciekawy jestem, jak Kościół odnosi do tego samego tematu.
Kościół katolicki?
Tak, te same zdania mam. Te same zdania.
To nie jest łatwe pytanie. Tak, nie będę nawet próbowała.
Tak,
na
ale nie tylko Kościół religii. Wszystkie religia świata, wszystkie religia świata mają prawdopodobnie te same zdania.
Dobrze, wracam jeszcze do pani Martyny na koniec z pytaniem o wielożeństwo, na które przecież w swojej istocie ta religia przyzwala, choć w praktyce zależy to chyba od prawodawstwa danego kraju. Pani jako kobieta to nie przeszkadza, że to w ogóle jest możliwe.
Tu nie chodzi nawet o prawodawstwo. Tutaj trzeba wrócić znowu do absolutnego źródła, czyli do Koranu. To jest tak, że z jednej strony poligamia nie jest zabroniona muzułmaninowi, ale przez wielu interpretatorów islam jest religią zachęcającą do monoteizmu, dlatego że trzeba tutaj mieć...
Monoteizmu?
Monogamię, to już zmęczenie. Monoteizmu to absolutnie
dobrze,
tak.
Okay.
Czyli tak, trzeba szerzej spojrzeć na pewne wersety, które mówią na ten temat. Oczywiście z jednej strony jest takie przyzwolenie, z drugiej strony pod pewnym warunkiem,
mamy kraje, w których jest to praktykowane, ale pani jako kobieta to nie przeszkadza, to, że jest taka możliwość w ogóle wpisana.
Nie, nie przeszkadza mi absolutnie, ponieważ jest jeszcze inna możliwość. Przede wszystkim małżeństwo w islamie to jest kontrakt. I przy zawieraniu małżeństwa, przy zawieraniu tego kontraktu trzeba ustalić pewne zasady. Czyli kobieta może wyrazić, po prostu zastrzec sobie takie prawo, że będzie jedyną, absolutnie jedynie, no dokładnie.
No to na koniec pan nastrzegł w takim razie, czyli co, w punktach się wylicza taką umowę między mężem i żoną i potem rozliczacie się z tego, jak się trzymacie tego?
To człowiek tego nie wymyślał. Bóg wymyślił w Koranie wszystko napisane czarno na biało. Wszystko jak powinno być. Nie ma tutaj dyskryminacji, nie ma pokrzywdzenia, nie ma kto ma korzyść, kto nie ma korzyść. Wszystko równo to jest ustalone.
Chętnie bym z Państwem jeszcze z godzinę porozmawiała, bo tak naprawdę jeszcze mnóstwo tematów nie poruszyliśmy. Myślę, że takich, na które też wielu słuchaczy czeka, bo jednak te kontrowersyjne wątki jeszcze trzeba pewnie do nich wrócić i zrobimy to niebawem, ale nie dzisiaj.
Tak, na koniec. Ja chciałam z
okazji,
dosłownie apelować do polskiego społeczeństwa, żeby nie patrzyli na islam przez media, przez gazety, przez to, co dzieje, tylko patrzyli na islam przez Koran i przeczytali trochę wiedzy
bardzo
na ten
dziękuję.
Temat.
Bardzo dziękuję. Nasr Swechli i Martyna Kogutkiewicz, bardzo Państwu dziękuję, a na jutro zapraszam serdecznie w imieniu Rafała Regulskiego. Dobrej nocy.